Bogdan Sadowski, dzień dobry. I nasz gość, Marek Surmacz, radny sejmiku województwa lubelskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Nie miałem jeszcze okazji zapytać o powyborcze refleksje, chociaż już troszkę czasu minęło.
Już rozmawialiśmy o powyborczych refleksjach.
Nie, tutaj w parannej rozmowie
nie. Czasu mi, a jeszcze nie, tak? To dawno byłem.
Zawiedziony pan swoim wynikiem?
Nie, on był, jeżeli chodzi o nasze ziemie zachodnie, dość przewidywalny. Znaczy od momentu, w którym wystawiono kandydata zmówionej lewicy i udającego neutralnego kandydata, czyli panią Anię Synowiec, która przecież nie ma wątpliwości, że była wystawiona po to, żeby zneutralizować moich wyborców. Bo wszystkie działania polityczne podejmowane wokół jej osoby o tym dobitnie świadczą. Wiadomo było, że taki będzie efekt tego wyboru.
Ale wie pan, co mówią niektórzy, że nie prowadził pan kampanii, bądź robił to w znikomym stopniu?
Kampanię wyborczą prowadziłem w ramach i na podstawie obowiązującego prawa i w ramach tak zwanego limitu możliwych wydatków. Zwracam uwagę, że to nie jest tak, że każdy kandydat ma prawo wydać pieniędzy własnych, prywatnych, żeby było jasne. My nie wydajemy partyjnych pieniędzy, tylko własne, prywatne. Na kampanię wyborczą. I w zdecydowanie lepszej sytuacji jest tak zwany kandydat niezależny, który formuje własny komitet wyborczy w okręgu wyborczym, ponieważ wtedy limit wydatków ma praktycznie nieograniczony. W każdym innym przypadku partyjnym limity są ograniczone ze względu na to, że jesteśmy uczestnikami kampanii ogólnopolskiej i wydatki liczy się globalnie, całościowo. W związku z tym moje możliwości jak na 20 tysięcy złotych w tej kampanii były wyjątkowo na tle oczywiście gigantycznych wydatków kandydatów konkurujących. Były znikome.
Ja nie wiem, czy pan słyszał, ale nawet ja słyszałem taką opinię, że to Lubuskie przegrało Senat dla Prawa i Sprawiedliwości, bo 3 mandaty dla koalicji. Oczywiście dużym uproszczeniu, bo niektórzy są niezależni.
To jest bardzo upraszczające, dlatego że przypomnę, chyba ostatni mandat senatorski w okręgu wyborczym środkowo-lubuskim zdobył Władysław Dajczak i to było w 2007 roku. Do 2011. Dziś mamy 2019 rok. Dwie kadencje lubuskie nie miało senatora, więc jeśli straty Prawa i Sprawiedliwości liczyć gdziekolwiek, to najbardziej w okręgach regularnie i od wielu, wielu edycji wyborczych biorących. W tej chwili my jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Ja uważam, że oczywiście nie ustrzegliśmy się różnego rodzaju błędów, ale to o tym rozmawiamy wewnętrznie.
Cytat teraz. Poglądy można mieć, ale proszę, aby język debaty był językiem szacunku. Wie pan, kto tak powiedział? Podczas inauguracji parlamentu, a dokładnie podczas inauguracji Sejmu.
Pani marszałek Witek.
Pudło.
Prezydent
Andrzej Duda.
Prezydent Duda.
To od razu mi się nasuwa pytanie, czy w polskim Sejmie brakuje języka szacunku?
Ten cytat jest cytatem moim zdaniem dość często powtarzanym i niestety przez takich wielu, którzy domagają się szacunku wobec własnej osoby, wobec własnego środowiska. Tymczasem kilka dni po takich deklaracjach posługują się językiem już dalekim od deklarowanych reguł, które próbowali sami ewentualnie narzucić albo obwieścić jako te reguły do przestrzegania. Ja uważam, że językiem szacunku jest język, w którym konkurujemy, mówimy o rzeczach nawet drastycznych we własnych relacjach, z poszanowaniem godności każdego człowieka, a to jest język szacunku. Tymczasem jeśli opozycja totalna przez całe lata wierutnie kłamała o wielu sprawach, donosiła na Polskę, to mniejsza o szacunek do mnie, szacunek wobec Rzeczpospolitej nie jest egzekwowany, nie jest respektowany i nie ma większego grzechu w polityce jak zdrada stanu.
Marszałkiem Sejmu Elżbieta Witek, Małgorzata Gosiewska, Ryszard Terlecki, wicemarszałkami. Jeszcze Ryszard Terlecki, dodam, że szefem klubu parlamentarnego. Czego spodziewa się pan po tym Sejmie? Kłótni czy pracy?
Większość parlamentarna jest ukształtowana. W związku z tym podziały uzgodniono, jeżeli chodzi o organy wewnętrzne Sejmu. Wczoraj dokonały się wybory prezydiów wielu komisji. Obserwuję to na bieżąco, jestem bardzo blisko tych wydarzeń. Komentuję też, więc uważam, że ten Sejm będzie Sejmem bardzo podobnym do wielu innych poprzednich, więc może będzie bardziej kolorowo, ale jestem przekonany, że osoby wicemarszałków, bo to one najczęściej prowadzą obrady plenarne, są takimi z charakteru i ze sposobu bycia i postępowania, że raczej obrady będą spokojne, jeśli jacyś harcownicy nie będą chcieli tanio zaistnieć, wygłupiać się, no to przed tym się nie ustrzeżemy. No, jak ktoś po piwie wychodzi i się wygłupia, najpierw idzie w przerwie obrad plenarnych na piwo, a potem wraca pod lekkim rauszu i zaraz to widać, no to takich sytuacji się nie ustrzeżemy.
Myśli pan,
jeżeli technika samochodowa wprowadza w tej chwili zakaz jazdy pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu i to będzie wyłączało się automatycznie, to może dobrze byłoby jakieś czujniki przy mikrofonach zainstalować, które by natychmiast zapalały wielkie, migające, czerwone światło, jak pojawi się ktoś, od kogo technika wyczuwa stan wskazujący.
Myśli pan, że w Sejmie może ponownie pojawić się zjawisko nocnego okupowania ław sejmowych?
Nie możemy tego wykluczyć oczywiście, ale temperatura sporów poprzedniej kadencji nie przyniosła oczekiwanych korzyści awanturującym i mam prawo przypuszczać, że wyciągnęli z tego powodu wnioski. No,
ja słyszałem, że to będzie bardziej dynamiczny Sejm niż poprzedni. Przepraszam,
ale
bardziej kłótliwy, chciałem powiedzieć.
Może bardziej kłótliwy to nie znaczy awanturniczy, o tak. Ja oczekuję, żeby parlamentarzyści rzeczywiście na argumenty ze sobą się kłócili, jak mają różne poglądy, bo chciałbym, żeby jakość prawa stanowionego w polskim Sejmie była jak najwyższa.
Ale wie pan, już dawno w polskim Sejmie nie zasiadało przedstawicieli tylu ugrupowań politycznych pod płaszczykiem koalicyjnym.
Tylko w jednej kadencji ostatni nie zasiadali. Ale i to było wstrząsem pewnie dla bardzo wielu środowisk politycznych, ale pamiętamy, że Sejm był w przeszłości, a pamiętamy to dobrze, jeszcze bardziej rozdrobniony i pamiętamy skutki tego rozdrobnienia. Obecnie wszystko jest czytelne, także nie ma problemu.
Znamy już skład nowego rządu, zaakceptowany przez Komitet Polityczny. Dziś rząd zostanie zaprzysiężony, później expose wygłosi premier. Czego się pan spodziewał usłyszeć?
Spodziewam się od pana premiera Morawieckiego usłyszeć program działania rządu, oczywiście w kluczowych kierunkach działania Rady Ministrów i poszczególnych resortów, nie tylko na 4 lata, ale o konsekwencjach tych działań w perspektywie może kolejnych jeszcze dwóch kadencji, czyli na dobrą dekadę plus, o tak bym powiedział. Dlatego, że wiele z działań, na przykład w moim resorcie w ochronie środowiska, zainicjowanych przez ministra Kowalczyka, ma swoje konsekwencje przez najbliższe kolejne 9 jeszcze lat w programach rządowych i te skutki finansowe będą przenoszone na kolejne budżety w kolejnych latach niezależnie od stanu więc finansów, dlatego że i to jest zmartwienie premiera i większości parlamentarnej, aby tak kształtować cały budżet, czyli plan finansowy, portfel wydatków na kolejne lata państwa polskiego, aby te założenia, które już zostały zadeklarowane i wdrożone w życie programami, ustawami, były na bieżąco realizowane konsekwentnie.
Jeśli przyjąć za pewnik to, co mówił jeszcze przed wyborami prezes Kaczyński, to mały ZUS, 13, 14 emerytura, pakiet kontrolnych badań profilaktycznych, budowa 100 obwodnic. Nie pamiętam, co tam jeszcze było.
To są deklaracje Prawa i Sprawiedliwości, czyli większości parlamentarnej. Polacy nam zaufali. Do przedstawienia w pierwszych 100 dniach po sformowaniu parlamentu i rządu, czyli od dnia, którym zaprzysiężona zostanie Rada Ministrów o 14:30, jeżeli dobrze kojarzę ostatni komunikat Kancelarii Premiera, dzisiejszy poranny. No, o 14:30 prezydent odbierze ślubowanie od wszystkich członków rządu. Mamy 100 dni na to, żeby przyjąć projekty ustaw, przyjąć ustawy, czyli ustalić prawo o tych problemach, o których pan wspomniał.
A na koniec jeszcze, Senat będzie hamulcowym? Będzie tam sypany piach w tryby, czy nie?
znam się dobrze na strukturze i na funkcjonalnościach Senatu, tej drugiej izby parlamentarnej. Poza manifestacjami, deklaracjami, nic tam nadzwyczajnego wydarzyć się nie będzie mogło.
No ja bym jeszcze dodał być może opóźnieniem, bo to 30 dni,
30
jak pan
dni
wie, ma Senat
jest,
na legislację.
30 dni to nie jest opóźnienie. Zwracam uwagę, że projektodawca, czyli w tej sytuacji rząd, inicjator większości projektów ustaw i plus większość parlamentarna musi zakładać w tej chwili, jeżeli chodzi o terminy docelowe wprowadzenia w życie obowiązującego prawa, taki obstrukcyjny, powiedzmy 30-dniowy termin legislacyjny, więc nic nadzwyczajnego nie wydarzyć się
to nie teraz może. Na koniec zapytam, a widział pan przemówienie Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu?
Widziałem. Słyszałem.
Tak?
I jakie niczego wrażenia? Nie usłyszałem.
I nic pan nie usłyszał. No
tak.
Dziękuję. Marek,
bla, bla, bla.
Marek Surmacz, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję.